Chwała Bogu, niech będzie. Tak, kiedy patrzę na was wszystkich i widzę uśmiechnięte, zadowolone buzie, naprawdę dobrze się czuję i przede wszystkim chciałbym podziękować wam za waszą modlitwę. Sam nie wiem, co to jest za dolegliwość, ale już mi się to kilka razy powtórzyło i akurat znowu, ale mogę powiedzieć na chwałę Bożą, że naprawdę poczułem się już lepiej po tej modlitwie. Dzięki Bogu. On nie zawsze, ale kiedy modlimy się, często odpowiada nawet tak bardzo szybko. Dzięki Bogu za to. Wczoraj brat Kazimierz nam tutaj w piękny sposób przedstawił ten temat, który jemu został przydzielony do omówienia, to znaczy cechy chrześcijanina. I powiedział to bardzo pięknie na przykładzie kogoś, kto nie był chrześcijaninem, dlatego że było to jeszcze na długo przed chrześcijaństwem, ale te wszystkie cechy, które Dawid miał, one są aktualne również i dla nas. Ja dzisiaj mam inny temat, chociaż to wszystko jest razem powiązane. To jest chrześcijanin i jego wyznanie. I potem bracia to rozszerzyli, taką propozycję dostałem. Świadectwo wiary w rodzinie, świadectwo wiary w swoim środowisku i w kościele. I na ten temat chciałbym coś mówić, ale na początek chciałbym przeczytać dwa miejsca z Bożego Słowa. Pierwsze miejsce to będzie to, które było czytane na samym początku kongresu. Jest ono związane ściśle z mottem naszego kongresu, z Ewangelii świętego Mateusza, z rozdziału 5, od wiersza 13. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, od wiersza 13. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jeszcze ze Starego Testamentu, z księgi Daniela, z rozdziału 6, 4 i 5 wiersz. Księga proroka Daniela, rozdział 6, 4 i 5 werset. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. I może 6 jeszcze. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. I później chciałbym mówić na temat Daniela i jego świadectwa w społeczeństwie i w pracy. Temat ten, który został zaproponowany na dzisiaj, jest bardzo ważny i jest na czasie. Świadectwo chrześcijanina. Świadectwo, które my zostawiamy tutaj, będąc na tym świecie wśród ludzi. I nie mówię tego dlatego, że akurat mnie przypadł ten zaszczyt, żeby na ten temat mówić, żeby go przedstawić, ale dlatego, że żyjemy w szczególnym czasie. W takim czasie, kiedy z jednej strony wszyscy wokół nas nazywają się chrześcijaninami, a z drugiej ich życie jest zaprzeczeniem tego wyznania. Dlatego wielu ludzi dzisiaj zadaje sobie takie pytanie, co to znaczy być chrześcijaninem? Co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem? Dla wielu ludzi już to jest coś takiego obcego. Dla wielu ludzi chrześcijaństwo to już jest pójście w niedzielę do kościoła. I kiedy tak przyglądam się czasem, kiedy jedziemy do naszego kościoła, przejeżdżamy koło kościołów, to wielu ludzi jest przed kościołem, nawet w odległości kilkudziesięciu metrów, rozmawiają tam sobie i kiedy kończy się, odchodzą do domu i mają już na ten tydzień załatwione swoje chrześcijaństwo. Ale to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. To jest pewna religijność. Ale jest wielu ludzi, którzy naprawdę zadają takie pytanie, co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem? I jeżeli znajdą w Biblii odpowiedź, to dalej pytają, czy gdzieś są jeszcze tacy chrześcijanie? A jeżeli są, to jak albo gdzie można ich znaleźć? Ludziom nie wystarczą już słowa, ale chcą zobaczyć praktycznie prawdziwych chrześcijan. A my takimi jesteśmy. Ja mam mówić na ten temat chrześcijanin i jego wyznanie i świadectwo wiary w rodzinie, w swoim środowisku i w kościele. Ten temat też jest bardzo trudny z tego powodu, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że w takim miejscu i w takiej grupie ludzi jak dzisiaj jest wielu takich, którzy na ten temat wiedzą więcej niż ja. Ale ponieważ mnie przypadło to w udziale, podzielić się z wami, przedstawić ten temat, to chciałbym się podzielić z wami z serca mojego czymś, co przeżyłem sam i co mam w swoim sercu. Ja właściwie nie będę się starał i nie powiem nic nowego, bo Biblię mamy taką samą wszyscy. Nie ma tutaj żadnych rewelacji, które mógłbym wam przedstawić, ale chciałbym powiedzieć coś, kilka świadectw ze swojego życia, ze swojej rodziny. I prawdopodobnie nie powiem nic nowego, ale będę przypominał to, co już wszyscy wiemy. I właściwie apostoł Piotr, pisząc drugi list apostolski, on tam pisze w ten sposób, że ja wiem, że wy jesteście już pełni wszelkiej wiedzy, jesteście pouczeni, jesteście pełni wszelkiej mądrości, ale pomimo tego ja wam to chcę przypomnieć i chciałbym nawet, żeby jeszcze po moim odejściu to było w dalszym ciągu przypominane. Jesteśmy wszyscy ludźmi i nasza pamięć jest właściwie zawodna. I dlatego potrzebujemy przypominania. Czym starsi jesteśmy, tym gorzej funkcjonuje nasza pamięć. Właściwie to czym starsi jesteśmy, to tym więcej pamiętamy tego, co było dawno, a może nasz umysł nie rejestruje już zawsze dokładnie tego, co się teraz dzieje. No ale to może dotyczyć starszych ludzi, ale ja się spotykam również z tym, że nawet młodzi mają problemy z pamięcią. I ja to w ten sposób tłumaczę, no, że starsi mają problemy z pamięcią, dlatego mają gorszą tą pamięć, że już im się zużyła, a młodsi jeszcze sobie jej nie wyrobili na tyle i dlatego wszyscy potrzebujemy przypomnienia. Kiedyś właściwie nazywali to inaczej, teraz po prostu krótką pamięcią. Ja nie wiem, jak to określić, kiedy to się zaczyna, ten problem, ale ktoś to tak powiedział, że możemy być pewni, że coś już jest z naszą pamięcią nie w porządku, kiedy idziemy i idziesz po schodach i naraz w połowie zastanawiasz się, czy ja idę tam, czy już z powrotem. Ale bez względu na to, jak byśmy to nazwali, to jest oczywiste, że zarówno młodszym, jak i starszym potrzebne jest przypominanie. I dlatego Słowo Boże nam przypomina te wszystkie prawdy, które być może wiemy, ale na nowo potrzebujemy, aby to dotarło do naszego serca. I ja również będę dzisiaj przypominał to, co już wiemy, ale nie zawsze to praktykujemy. W ciągu mojego życia bardzo dużo się już zmieniło w świecie i wokół nas. Również wiele się zmieniło w naszych zborach i w naszych rodzinach. Niestety nie wszystko zmieniło się na lepsze. Mamy wolność, demokrację w naszym kraju, co jest dobrą rzeczą, ale niestety również jest tak, że wielu ludzi nie umie we właściwy sposób korzystać z tej wolności i nadużywają jej. Dla wielu wolność oznacza, że mam wszystkie prawa, a nie mam żadnych obowiązków ani ograniczeń. I nie jest ważne wtedy, co kto myśli, a jedynie to, czego ja chcę. Jest to szczególnie widoczne teraz u ludzi młodych w tym świecie, którzy uważają, że wszystko im się należy i to za darmo. I niestety to również dociera, wkrada się czasem i udziela niektórym wierzącym. Dlatego miłość bliźniego, o której Słowo Boże mówi, nie jest już często taka bezinteresowna, ale ona ma zawsze jakiś podtekst, jakieś warunki, jest wyrachowana. I ciekawy jestem, jaka by była nasza reakcja, gdyby na przykład w zborze nawraca się jakiś ateista, który no dotychczas ani do żadnego kościoła nie chodził, ani nie czytał Biblii i widzi, że tu jest zbór chrześcijański, wszyscy wierzący. I gdyby się zwrócił w zborze z taką prośbą, że chciałby zamieszkać na jakiś czas u rodziny chrześcijańskiej, żeby się uczyć od nich, jak powinna wyglądać rodzina chrześcijańska i życie chrześcijanina. Ciekawy jestem, ilu chętnych by się zgłosiło w przeciętnym zborze do tego, żeby takiego człowieka przyjąć i pokazać mu, jak naprawdę chrześcijaństwo powinno wyglądać. Nie wiem, prawdopodobnie nie byłoby za dużo takich chętnych. Ponieważ mam mówić o świadectwie wiary w rodzinie, to chciałbym się podzielić z wami kilkoma wspomnieniami i świadectwami z mojego dzieciństwa i z mojej rodziny. Tutaj czytałem na początku to słowo o tym, że my jesteśmy solą i światłością na tym świecie. I tak jak to już było tutaj podkreślane w czasie tego kongresu, tam nie jest powiedziane, wy macie być albo możecie być, ale jesteście. I to zależy od nas, w jakim stopniu my jesteśmy tą solą i światłością. Ja pamiętam dosyć dobrze okres swojego dzieciństwa i rodziny, w której zostałem wychowany. Było nas 7 dzieci. Życie było dosyć ciężkie i byliśmy biedni w porównaniu ze wszystkimi innymi wokoło. Wszyscy musieliśmy ciężko pracować. Nie będę akurat o tym mówił, ale dosyć mocno mi się to wyryło w pamięci. W naszym domu nie było przez całe moje dzieciństwo, młodość, nie było prądu. Była tylko jedna lampa naftowa w domu. Nie było wody, nie było łazienki i jedzenie było bardzo skromne. Ale ja nie chcę o tych sprawach mówić, bo to nie było takie ważne. Chciałbym raczej mówić o duchowej stronie tej naszej rodziny. Oczywiście nasza rodzina nie była doskonała, idealna. Było tam wiele takich rzeczy, które nawet kiedy ja patrzę na to i przypominam sobie, nie chciałbym tego powielać w mojej rodzinie i no może dzięki Bogu udało mi się to do pewnego stopnia, ale były tam pewne cechy, które utkwiły mi w pamięci, wyryły się głęboko i również one mają wpływ na dalsze życie nasze, całej rodziny i następnych pokoleń. I te właśnie cechy były błogosławione przez Boga i dlatego chciałbym coś nieco o tym wspomnieć. Myśmy byli wychowywani w karności, w szacunku dla innych, dla starszych, a przede wszystkim dla Bożego Słowa. To było w naszym domu bardzo, bardzo ważną sprawą. I w pamięci utkwiły mi szczególnie te rzeczy, które miały decydujący wpływ na nasze dalsze życie, a potem również naszą służbę dla Pana. Ja wierzę, że to miało wpływ również na to, że dzisiaj wszyscy w naszej rodzinie jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak jak powiedziałem, 7 dzieci, współmałżonkowie i nasze dzieci i już wnuki, to już 3 pokolenie od tego czasu. Mogę powiedzieć tylko dzięki Bożej łasce wszyscy są zbawieni, ci, którzy już są na tyle dorośli i wszyscy w jakiś sposób służą Bogu. I to jest tylko Boża łaska, której Pan Bóg nam udzielił, bo tak jak powiedziałem, wiele takich rzeczy było, które nie były prawidłowe, były błędy popełniane, ale to tak jak brat Kazimierz mówił o Dawidzie, który był mężem według serca Bożego. Był przyjacielem Boga, można powiedzieć, a jednak wiele rzeczy takich było, które w jego życiu były naprawdę złe i nie chcielibyśmy taką drogą iść, ale Pan Bóg widział te dobre, a te złe zostały załatwione, przykryte Bożą łaską. I ja dziękuję Bogu również, jestem wdzięczny za to, że i moje dzieci są zbawione i służą Bogu wraz ze swoimi małżonkami, głosząc Ewangelię i w naszym kraju, i poza granicami. I za każdym razem, kiedy wracają z ewangelizacji, bardzo chętnie słucham świadectw o tym, jak Pan Bóg działał, jak ludzie pokutowali, jak nawracali się do Boga. I dziękuję za to, za taką łaskę Bogu, dlatego że to nie jest moja ani nasza zasługa. My również wraz z żoną staraliśmy się wychować nasze dzieci no, w karności i w bojaźni Bożej, ale również popełnialiśmy wiele błędów, które Pan Bóg przykrył swoją łaską i miłością. I kochani, to wszystko nie dzieje się tak automatycznie. I nie dlatego, że mieliśmy jakieś szczególne przywileje u Boga, nasza rodzina jest zbawiona, ale pewne rzeczy, tak jak wspominałem, były u nas wprowadzane w życie, które przynoszą do dzisiaj owoc. W naszej rodzinie, bez względu na to, jak byliśmy zmęczeni czy zajęci, wieczorem wszyscy siadali wokół stołu w kuchni, tato brał Biblię, czytał jakiś fragment, wyjaśniał go i potem wszyscy klękaliśmy na kolana i każdy indywidualnie po kolei modliliśmy się do Boga. Bez względu na to, czy komu się chciało, czy nie chciało, czy byliśmy bardziej czy mniej zmęczeni, ponieważ wszyscy pracowaliśmy ciężko. I pamiętam dobrze taki jeden wieczór, kiedy nawet nie wiem dokładnie, jakie to było słowo, ale kiedy tato przeczytał werset z Bożego Słowa, mnie tak Duch Święty dotknął w moim sercu, że zacząłem płakać. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Zacząłem płakać, szlochać i wołać: Boże, zmiłuj się nade mną. Mógłbym powiedzieć, że ponieważ byliśmy wychowywani w takiej no dosyć ostrej, konsekwentnej dyscyplinie, no nie miałem jakichś grzechów na sumieniu. Nie byłem złym chłopcem, ale tutaj byłem tak przekonany o grzechu i to Duch Święty czynił właśnie podczas takich spotkań domowych, kiedy wszyscy modliliśmy się razem, kiedy było czytane Boże Słowo. Ja tego nie rozumiałem, nie umiałem nad tym zapanować nawet, ale pamiętam, jak wtedy tato mnie objął i mówi: Synu, to Duch Święty działa w twoim sercu. On rozpoczął w tobie to dzieło i on go również dokończy. I to utkwiło mi w pamięci. Tato się pomodlił wtedy ze mną i wszystko się, można powiedzieć, uspokoiło, tak jak ja to zrozumiałem. Ja wiem, że również moi bracia, moje siostry mieli podobne przeżycia. I to mi utkwiło najbardziej w pamięci z mojego dzieciństwa, bo wiem, że to miało wpływ na decyzje, które podejmowaliśmy później, na nasze życie i również na naszą służbę dla Pana. I dlatego również i tutaj chciałbym zachęcić wszystkich rodziców, którym zależy na tym, aby ich dzieci poszły w ich ślady do czegoś takiego. Ja mówię, w naszym domu, w naszej rodzinie to przynosiło i przynosi do dzisiaj błogosławiony owoc. To nie jest łatwe od początku, szczególnie jeżeli to nie było praktykowane zaraz. Ale może to kosztować wiele wyrzeczeń, ale się to opłaca. Kiedy potem rodzice widzą, jak ich dzieci oddają życie Jezusowi i kochają Go ponad wszystko. To jest największa nagroda i największa radość. Oprócz tego widziałem też nieraz, jak moja mama w nocy klęczała koło swojego łóżka i modliła się o wszystkie swoje dzieci. Było to widoczne dlatego, że no, mieliśmy wszyscy razem jeden pokój, to był cały nasz dom, więc to również było widoczne, ale te rzeczy, takie świadectwa wiary moich rodziców utkwiły mi naprawdę w pamięci i tego się nie da wymazać. Wiecie, ja już wspominałem na początku o naszej pamięci krótkiej, ale tak to jest jakoś, że kiedy w dzieciństwie, w młodości coś zostanie zakodowane, to zostaje tam i nawet na starość ludzie, którzy już mają problemy z pamięcią, przypominają sobie to, co kiedyś było w dzieciństwie. Nawet ludzie, którzy mają już zanik pamięci, pamiętają to, co było wtedy, kiedy byli młodzi, mali. I dlatego tak ważne jest, aby to świadectwo rodzice zostawili dzieciom. Świadectwo wiary, modlitwy, które potem będą przynosiły właściwy owoc. Myśmy dopiero później wybudowali nowy, większy dom i dzisiaj w tym domu jest ośrodek Agape Wiśle. I takie świadectwo, kochani, życia rodzinnego, ono nie może zostać wymazane z pamięci dzieci do końca życia. A kiedy nasza mama potem pewnego razu dostała wylew i została sparaliżowana, i wydawało się, że jest nieprzytomna, to kiedy cała rodzina modliła się, nasza mama naraz zaczęła się modlić. To była jej ostatnia modlitwa i w tej modlitwie po prostu w krótkich słowach podziękowała Bogu za to, że pomógł jej wychować dzieci dla Niego i że teraz, kiedy wszystkie dzieci 7 są zbawione, ona może odchodzić do Pana. I za kilka godzin rzeczywiście już była u Pana. Kochani, to są świadectwa wiary, życia chrześcijan i rodziców, które ja mówię nie tylko dlatego tutaj, żeby powiedzieć coś o mojej rodzinie, ale jako przykład, że to się opłaca, taka inwestycja. Tego świadectwa również nikt z nas nie zapomni. I chociaż w naszym domu było skromnie, to zawsze było czysto i każde z dzieci miało wyznaczone obowiązki i pracę, która musiała być wykonana. To również jest bardzo ważne, aby takie świadectwo dzieci z domu wyniosły. To była taka konsekwentna dyscyplina, która nie zawsze się podobała dzieciom, o tym wiemy, ale teraz my to sobie wszyscy cenimy i jesteśmy Bogu wdzięczni za takich rodziców, bo dzieci wychowane w mądrej dyscyplinie będą do końca życia szanowały, kochały swoich rodziców. I przypomina mi się tutaj takie świadectwo, które słyszałem o pewnej rodzinie. Była to rodzina chrześcijańska, rodzina wierząca i mieli gospodarstwo. Rano, kiedy ojciec wyjeżdżał w pole, rozdzielił zadania swoim dzieciom, które już były w większości dorosłe. I jednemu z synów dał takie zadanie. Mówi, a ty, synu, tutaj jest sterta pociętego już na mniejsze kawałki drewna na opał i ty to masz porąbać dzisiaj. A ten syn się zbuntował i powiada, ja to najgorsze mam do zrobienia, ja nie będę robił, ja wolę się wyprowadzić z tego domu. Ojciec oczywiście pojechał na pole, kiedy wrócił z powrotem, syna już nie było. I tak upływały tygodnie, czas leciał, kiedy pewnego razu już zbliżała się zima, po południu rodzina siedziała przy obiedzie, ktoś puka do drzwi, ojciec otwiera, a tam stoi ten syn, który się zbuntował i uciekł z domu, wydawało mu się, że gdzieś mu będzie lepiej i mówi, tato, czy mogę wrócić do domu, a tato powiada, tak, ale najpierw to drzewo porąbisz. I mnie to utkwiło w pamięci, ten przykład, bo to jest mądra, to jest konsekwentna dyscyplina, która przynosi potem owoce. Temu synowi na pewno to było bardzo potrzebne i tego nigdy nie zapomniał. Chociaż u nas w domu brakowało wielu rzeczy, to nie do pomyślenia było to, żeby ktoś z nas mógł coś sobie przywłaszczyć. No, nie chcę o tym mówić, jak biedni myśmy byli, jak to wyglądało, ale pamiętam, że pewnego razu przyniosłem do domu jakąś starą linijkę. No i tato to zauważył. Ja mówię, a skąd ty to masz? Myśmy ci tego nie kupili. No więc ja mówię, no znalazłem koło drogi. Ja już w tej chwili nie pamiętam, skąd ja to miałem, ale tak powiedziałem. Tato mówi, w porządku, to jutro w takim razie pójdziesz i położysz to w tym miejscu, w którym to znalazłeś. Ja mu tłumaczyłem, że może ktoś to zgubił i nie wiadomo, to nie było twoje, więc tamto ma być położone, gdzie to było. I takie świadectwo uczy uczciwości. Ono uczy uczciwości, która potem w życiu będzie owocowała. I pamiętam też takie inne świadectwo, kiedy może miałem 9, może 10 lat, mama posłała mnie do pewnej rodziny, to była rodzina niewierząca, żebym im zaniósł trochę masła, pieniądze i list od mamy. I w tym liście mama napisała, że podczas wojny, kiedy nasz tato był w obozie koncentracyjnym, a ona była sama z tyloma małymi dziećmi, ta rodzina jej w czymś pomogła. Zdaje się, że coś tam pomogli orać czy coś i należało za to zapłacić, ale W tej sytuacji nasza mama nie miała nic w domu, więc nie mogła za to zapłacić i tak pisała w tym liście, że teraz, po kilku latach, kiedy już ma taką możliwość, chciała to oddać z nawiązką, bo jest osobą wierzącą i nie chce nikomu być nic winna. Napisała tam jeszcze jakiś werset ze Słowa Bożego, który ją do tego nakłonił. I ci ludzie, kiedy to przeczytali, pamiętam to dobrze, czytali to i byli tym bardzo zaskoczeni. Byli tym bardzo poruszeni. Jak to, że po tylu latach ktoś sobie przypomina i jakiś dług oddaje, ale w moim sercu to pozostało. Pozostawiło to wielkie wrażenie jako świadectwo chrześcijan w praktyce. Bo cały czas, kiedy jesteśmy tu na tym świecie, ludzie nas widzą, obserwują i my jakieś świadectwo zostawiamy, albo dobre, albo czasem nie jest takie dobre. I ci ludzie byli bardzo mile tym wzruszeni. Nie wiedzieli, co z tym zrobić, ale nie było możliwości, żeby to odrzucili, żeby odmówili. I takie świadectwa w rodzinie, one nie tylko pozostają w pamięci na długie lata, ale są też często taką Ewangelią, która przekonuje grzeszników. Tak jak mówiłem na początku, wielu ludzi wokół nas nazywa się chrześcijaninami, ale nie wiedzą, jak naprawdę powinno życie chrześcijańskie wyglądać i szukają takich ludzi. Ci, którzy są wokół nas, nas obserwują i chcą widzieć w nas Chrystusa. I szatan coraz bardziej atakuje rodziny. Nie tylko chrześcijańskie, ale wszystkie rodziny. To widzimy właściwie wszędzie, i w naszym kraju, i na całym świecie, ponieważ mam kontakty też i ze znajomymi, z wierzącymi, z pastorami w różnych krajach. Otrzymuję takie informacje. Nawet ostatnio brat Dawid Wilkerson pisał do mnie, że to dostaje mnóstwo listów z różnych stron, kiedy ludzie opowiadają, jak w szczególny sposób atakowane są rodziny. To są ataki takie, jakich kiedyś nie było, bo szatan wie, że jeżeli uda mu się podkopać fundament, to wtedy cała budowla już będzie się szybko walić. Bardzo łatwo to będzie zniszczyć całe społeczeństwo, no bo takie, jakie są nasze rodziny, takie jest całe społeczeństwo. I to, co dzisiaj jest dla nas wszystkich może takie bulwersujące i niepokojące, kiedy widzimy brak szacunku dla starszych, autorytetów, coraz poważniejsze przestępstwa popełniane przez dzieci, to wszystko rozpoczyna się w domu rodzinnym. Składa się na to wiele powodów. Ja bym może tylko kilka z nich wymienił. Wiem, że wszystko już to wiecie, ale tak jak mówiłem, pewne rzeczy przypominam. Na pierwsze miejsce ja bym chciał wymienić sprawy materialne, materializm. Rodzice chcą dziecku zapewnić wszystko, żeby mu niczego nie brakowało, żeby czasem nie było gorsze niż dzieci sąsiada, żeby mogło się pochwalić, że ono ma taki komputer, może lepszy niż tamto inne dziecko, nawet komórkę, że ma, i że ma ciuchy jakieś tam markowe, że się nie musi tego wstydzić. Rodzice ciężko pracują, żeby to wszystko dziecku zapewnić. Nie mówię koniecznie o rodzicach wierzących, ale ogólnie o rodzicach, ale nie mają czasu dla swoich dzieci. Tak ciężko pracują. Pracują ponad godziny i kiedy dziecko ma problemy, nie ma do kogo z tym problemem się zwrócić, bo rodzice nie mają dla niego czasu, więc szuka tej rady, tej pomocy gdzie indziej i bardzo często znajduje niewłaściwą radę u niewłaściwych ludzi. I dopiero kiedy już zaczną tracić kontakt z dziećmi, dowiadują się o poważnych problemach, o przestępstwach, o narkotykach i są zaskoczeni i powiadają, no przecież myśmy wszystko robili dla niego czy dla nich, a oni nam się tak odpłacają. Czytałem niedawno, że przeprowadzono taką ankietę wśród rodzin. Było wiele pytań, ale jedno pytanie było takie, ile czasu przeciętny ojciec spędza osobiście ze swoimi dziećmi, czy z dzieckiem. I okazało się, że przeciętny ojciec spędza zaledwie kilka minut dziennie ze swoim dzieckiem. Więc skąd te dzieci mają czerpać przykład i wzór do życia i naśladowania? Jest to bardzo ważne, abyśmy my, jako wierzący, dawali przykład innym, mieli to świadectwo, że może być inaczej. Dzieci w domu często słyszą przekleństwa, widzą obłudę, pijaństwo, kłamstwa, więc i dla nich staje się to takie normalne. A kiedy dorastają, zaczynają powielać przykład z domu rodzinnego, bo dzieci nie zapamiętują tak dobrze tego, co im się mówiło, jak to, co widzieli u rodziców. Przykład rodziców. I kiedyś czytałem taki przykład, kiedy matka posłała takiego malutkiego synka do gospody, bo tam ojciec pił. A była to zima już. I kiedy ten mówi, idź, przyprowadź tatę do domu. I kiedy on poszedł, znalazł tego tatę i mówi, tato, mama prosi, żebyś przyszedł do domu. A ten ojciec był taki zaskoczony. Mówi, ale synu, jak ty mnie tu znalazłeś? A mówi, tato, ja szedłem po twoich śladach. Ja cały czas mówię o świadectwie wiary w rodzinie chrześcijańskiej. Ostatnio czytałem też kilka takich świadectw o wielkich mężach i niewiastach Bożych, którzy byli wspaniałymi narzędziami w rękach Boga, gdzieś jako misjonarze pracowali, odnosili wspaniałe sukcesy, bardzo dobrymi byli pracownikami i okazuje się, kiedy z nimi były prowadzone wywiady, skąd to się wzięło, że zdecydowali się pójść na misję, pojechać gdzieś, zostawić wygodę i tak dalej. Okazało się, że w większości przypadków był to przykład kogoś wierzącego, jaki został im w pamięci. Człowieka, który żył zgodnie z Bożym Słowem. I każdy z nas poprzez przykład swojego życia coś sieje cały czas i jeżeli to było dobre świadectwo, to będzie też z tego dobry owoc. Inną taką pułapką jest telewizja, do której niestety w wielu rodzinach dzieci mają nieograniczony dostęp. I większość filmów pokazuje nierealny obraz życia, nierealny obraz rodziny. Pokazuje niemoralność jako coś dobrego, nawet pożądanego, nawet pięknego. Te wszystkie zdrady i tak dalej, to biorą z tego przykład. Wydaje mi się, że to jest takie piękne i to tak powinno życie wyglądać. A my wiemy oczywiście, że to jest tylko fikcja. I przemoc, gwałty, rozwody są przedstawiane jako coś normalnego w tym świecie. Jeżeli to nie jest kontrolowane, to przenosi się to również na życie dorosłe. Innym zagrożeniem dla rodziny jest teraz komputer, gry komputerowe i internet. I to też powinno być dobrze kontrolowane. Niestety wiele razy się spotykam z tym, nawet w rodzinach wierzących, żeby mieć spokój z dzieckiem, to jakąś następną grę komputerową mu tam kupią, zainstalują w komputerze i dziecko sobie siedzi i się bawi i mają spokój rodzice z nim. To nie jest dobra inwestycja. Jeżeli to nie jest kontrolowane, to będzie przynosiło bardzo złe owoce. Niedawno otrzymałem od jednego pastora ze Stanów takie opracowanie z Ameryki, gdzie oczywiście to robili naukowcy, którzy robili takie badania specjalne i badali wpływ telewizji na dzieci w różnym wieku. I okazało się, że te dzieci, które już powiedzmy w wieku 3 lat oglądają godzinę, czy 2, czy 3 jakieś programy, w późniejszym wieku, kiedy idą do szkoły, mają poważne problemy z koncentracją. Dlatego, że ten obraz przekazywany w taki wizualny sposób przez telewizję jest o wiele mocniejszym bodźcem niż to, co się mówi do tego dziecka i ono wtedy nie potrafi, nie umie się skoncentrować. Więc to są wszystko takie rzeczy, na które my może o nich wiemy, ale nie zawsze zwracamy na to uwagę. I to wszystko to są takie długoterminowe inwestycje, które dużo kosztują, ale potem przynoszą błogosławione owoce. I dla mnie na przykład jest to dobrym świadectwem społeczeństwa, bo chciałbym też mówić o świadectwie naszym w społeczeństwie. Dobrym świadectwem jest to, kiedy na przykład rodzice idą na wywiadówkę i nauczycielka skarży się, że nie może sobie dać rady, że są problemy, nie ma dyscypliny i różne takie rzeczy, ale mówi, ale jest jedno dziecko tutaj, które może być przykładem i wzorem dla innych, a to jest dziecko z rodziny wierzącej. To jest świadectwo, które wydają ludzie niewierzący o wierzących, świadectwo wiary. I tak jak czytaliśmy w tym słowie w Ewangelii Mateusza, jeżeli ludzie będą widzieli te nasze właściwe postępowanie, to będą chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. I to mi dużo mówi o takiej rodzinie, kiedy takie świadectwo słyszę. I chciałbym, żeby społeczeństwo wydawało takie świadectwo o każdej rodzinie chrześcijańskiej. Ludzie nas obserwują i wiedzą, jak powinniśmy postępować. I taki przykład z naszego życia. Kiedyś, kiedy przed chrztem u nas w zborze te osoby, które miały zawierać przymierze z Panem, składały świadectwo. Było tam takie młode małżeństwo, ludzie wykształceni na stanowiskach, no i składali świadectwo przed chrztem. I mówią tak, i może, ten brat mówi, no ja miałem właściwie wszystko, rodzice mi wszystko zapewnili. Mam i dom, i mam samochód, i mam żonę, i mam wykształcenie, bo prawnikiem był, mam stanowisko, mam wszystko. I może by ktoś zapytał, no czego tobie jeszcze było potrzeba? Czego ty jeszcze szukałeś, skoro wszystko miałeś? I on mówi tak, ale kilka lat temu przyprowadzili się do nas nowi sąsiedzi. I myśmy właściwie z nimi prawie nic nie rozmawiali o Bogu, ale myśmy ich obserwowali. I widzieliśmy, że oni mają coś, czego my nie mamy. To było takie intrygujące, takie ciekawe, że sami zaczęliśmy zadawać pytania. My chcemy mieć coś takiego. To jest coś, czego nam brakuje. Akurat to byli nasi sąsiedzi. Przed chrztem wydali takie świadectwo. Ja byłem właściwie tym zaskoczony, bo nie myślałem, że akurat oni w ten sposób przyszli do Pana, ale mówię to po to, żeby uzmysłowić nam, jak ważne jest to nasze świadectwo wiary w społeczeństwie. Ludzie nas widzą, obserwują. Jeżeli nasze życie jest zgodne z tym, co głosimy, to co mówi Ewangelia, to również może to być powodem do tego, aby oni nawrócili się do Boga. Ja nie chciałbym, żeby to ktoś odebrał, także ja się tutaj chwalę, bo to jest jedynie Boża łaska i błogosławieństwo i tylko On jest godzien chwały. Ale uważam, że takie przykłady z własnego życia są chyba najlepsze, bo one są mnie bardzo bliskie. A mówimy cały czas o staczaniu dobrego boju. To jest ten bój wiary, ten dobry bój i mówimy o tym, jak powinno wyglądać nasze świadectwo przed ludźmi, po to, aby mogli chwalić naszego Ojca, który jest w niebie. A jeżeli chodzi o świadectwo wiary w Kościele, bo to jest też część tego tematu, który mi powierzono. Ja jestem już w naszym kościele 45 lat po chrzcie i w tym czasie widziałem wiele różnych rzeczy, zarówno w kraju, jak i za granicami i wiele się z tego nauczyłem. Zostałem powołany na pastora 24 lata temu i stało się to prawie wbrew mojej woli. Bo ja zawsze uważałem, że się nie nadaję, że nie będę umiał się wywiązać z moich obowiązków. Inni byli odważniejsi, bardziej błyskotliwi, mieli mnóstwo pomysłów, a ja tych cech nie miałem i chyba do dzisiaj ich nie mam. Ale Panu Bogu widocznie to nie przeszkadzało aż tak bardzo, dlatego że kiedy było członkowskie, cały zbór mnie wybrał. Pan Bóg widocznie widział coś takiego, chociaż ja tego nie widziałem, ani nie widzę u siebie jakichś takich zalet, co będzie mógł wykorzystać w swojej służbie. I potem, kiedy już byłem prezbiterem okręgowym i odwiedzałem wiele zborów i były różne problemy, to stwierdziłem, że najwięcej problemów to stwarzali ci, którzy mieli zawsze na wszystko gotową odpowiedź, niczego się nie bali i mieli ambicje, że to oni mają powołanie, ale nikt tego nie chce zauważyć i powierzyć im stanowiska. Pamiętam wiele razy, musiałem takich młodych ludzi uspokajać i powiedzieć, bracie, jeżeli Pan naprawdę Cię powołał, poczekaj trochę, jak przyjdzie właściwy czas, to zostanie zauważony. I z takimi ludźmi właściwie więcej problemów było niż z tymi, którzy nie byli pewni siebie. I doszedłem też do takiego wniosku, że o wiele lepszymi pracownikami w Kościele są ci, którzy nie są tacy pewni siebie i mają obawy, czy sobie poradzą, bo mając taką świadomość, będą polegali na Bogu i szukali Jego oblicza. Nie będą pewni tego, że oni mają tyle siły. I widzimy też to dosyć wyraźnie w historii chociażby Mojżesza. Znamy tą historię, więc nie będę jej czytał. Tylko króciutko przypomnę, kiedy był wychowywany chyba w najlepszej szkole, u najlepszych nauczycieli na dworze Faraona przez 40 lat, wydawało mu się, że już jest gotowy, że on już może teraz wybawiać kogoś. Poszedł, zrobił coś, pierwszy jego czyn został oczywiście źle odebrany. I potem Pan Bóg go posłał do innej szkoły, tam na pustynię, przy owcach. I kiedy już nie miał o sobie żadnego dobrego zdania, to Pan Bóg powiedział, a teraz jesteś gotowy, żebym ja Ciebie mógł użyć. I rzeczywiście tak się stało. Mojżesz się wymawiał, tak jak znamy tą historię, tam przy tym palącym się krzewie. Panie, no ale ja jestem nawet niewymowny. Może poślij kogoś innego. Wiele miał pytań, ale Pan Bóg wiedział, że teraz będzie z niego dobry pracownik. Ja to mówię w kontekście tego świadectwa naszego, świadectwa wiary w Kościele. Bo Królestwo Boże, ono działa na zupełnie innych zasadach i prawach niż ten świat. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale powiada, że Pan Bóg wybrał dla swojej chwały to, co w tym świecie nie miało żadnej wartości i było pogardzane. To, co było niczym. Dla ludzi jest to głupie, ale Pan Bóg w ten sposób okazuje swoją moc i swoją chwałę, tak jak jest napisane, aby zawstydzić to, co wydaje się ludziom mądre. W tym świecie liczą się tylko najmocniejsi, najbardziej przebojowi, a pokorni są uważani za słabeuszy, którzy nie pasują do tego świata. Chociaż to, co wczoraj brat Dominik mówił, to wcale nie jest sprzeczne z tym, co ja mówię. Mówił o wytrwałości. My wytrwałości potrzebujemy, ale zupełnie inne prawa obowiązują w Bożym Królestwie niż na tym świecie. To, co w tym świecie jest mądre, u Boga nie ma często bardzo żadnego znaczenia. I dlatego też nie powinno nas dziwić to, że ten świat nas nie rozumie, nawet pogardza nami, bo my jesteśmy tu pielgrzymami. A pielgrzym to jest ktoś taki, kto ma cel przed sobą, idzie i w drodze ani się nie zatrzymuje na dłuższy czas, ani nie buduje niczego trwałego, ale zdąża do celu. I my również mamy przed sobą cel, do którego zmierzamy i jest on coraz bliżej. Może dla niektórych jest już nawet bardzo blisko. I kiedy o tym myślę, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, zanim nawróciłem się do Boga, kiedy tato czytał czasem takie fragmenty, przy stole siedzieliśmy razem o przyjściu Pana Jezusa, o zakończeniu tego wszystkiego, to ja jakoś tak się niedobrze czułem, no, żeby coś innego może przeczytał. Dlatego, że ja nie byłem gotowy, nie byłem przygotowany na spotkanie z Panem. Natomiast od tego momentu, kiedy przyjąłem Jezusa, kiedy stałem się Jego dzieckiem, to kiedy o tym myślę, to moje serce wypełnia się radością. Ja jestem czasem aż podekscytowany tym. I tak czym więcej o tym myślę, tym wyraźniej widzę już zarysy tego złotego miasta i coraz bardziej tęsknię do niego. Ale to wszystko, kiedy tu jesteśmy, my wydajemy świadectwo. Świadectwo naszego życia jako chrześcijanie wśród tych ludzi. I tak jak to słowo z Ewangelii Mateusza mówi, albo będą ludzie chwalić Boga, kiedy to widzą, albo też to świadectwo będzie odwrotne i mogą Bogu bluźnić. Może teraz już mam przywilej ogłosić przerwę na 10 minut. Potem będziemy kontynuować. I tak jak to i wczoraj było, zachęcam do tego, żeby ci, którzy nie muszą, nie wychodzili, żebyśmy mogli również już rozpoczynać potem za 10 minut.